Chwała Bogu, drodzy bracia i siostry. Dzisiaj znowu jesteśmy w trochę mniejszym gronie. Nasz młodzieżowy zbór, że tak powiem, dzisiaj wypoczywa w Międzyzdrojach. Jest tam około 40 osób. Myślę, że są też dzisiaj na społeczności i razem możemy łączyć się z naszym Panem i Zbawicielem, bo mimo odległości łączy nas jedna wspólna rzecz, mianowicie to, że jesteśmy własnością Pana Jezusa Chrystusa i że On jest głową Kościoła. I gdziekolwiek byśmy nie byli, w jakiej społeczności, tam Pan Jezus jest na tym miejscu i dzisiaj możemy się duchem łączyć z tymi, którzy są dzisiaj poza zborem. Już dzisiaj wiele słyszeliśmy i w świadectwie, i w prowadzeniu brata Włodka o tym, że na każdym kroku powinniśmy głosić Ewangelię, powinniśmy zwiastować, powinniśmy dzielić się tym, co przeżywamy, tym, co dostaliśmy darmo, przez łaskę, przez wiarę od naszego Pana i Zbawiciela, tym, że On za nas umarł, dla nas umarł i że mamy się tym dzielić, mamy o tym zwiastować. I myślę, że bardzo dobrze o tym wiemy. Przez ostatnie dwa tygodnie na grupie domowej w Zbąszyniu, a było tam już ponad prawie 30 osób, także prawie większość z nas tam była. I przez ostatnie dwa tygodnie sobie na ten temat mówiliśmy. Czytaliśmy Boże Słowo, które zobowiązuje nas do tego, abyśmy zwiastowali Ewangelię, abyśmy byli narzędziami w rękach Pana Boga Wszechmogącego i wykonywali polecenie Pana Jezusa Chrystusa, które nam zostawił, gdy odchodził z tej ziemi, gdy odchodził do swojego Ojca. Ja tylko przypomnę te słowo, które zostawił nam Pan Jezus Chrystus. W Ewangelii Mateusza, 28 rozdział, 18 do 20 wersetu. Ja myślę, że już znamy te słowo na pamięć, ale chcielibyśmy je sobie przeczytać. Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, 18-20, czytamy. A Jezus, przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. Oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Taka była wola, takie było polecenie Pana Jezusa Chrystusa. I po dzień dzisiejszy nikt i nic nas z tego nie zwalnia. A tydzień temu, a w zasadzie we wtorek, w ostatni wtorek, jak gdyby kontynuując ten temat, czytaliśmy Boże Słowo z drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian, 5 rozdział, 20 werset. Drugi list świętego Pawła do Koryntian, 5 rozdział, 20 werset powiada tak. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. To są dwa takie sztandarowe fragmenty, które zobowiązują nas do tego, abyśmy dzielili się tym, co przeżyliśmy. Tak jak dzisiaj brat powiedział, na każdym miejscu, tam gdzie się znajdujemy, tam gdzie żyjemy, tam gdzie pracujemy, tu, w tym miejscu, gdzie spotykamy się, aby słuchać wspólnie Bożego Słowa. I co do tego, to była pełna zgodność. I myślę, że tak jak tu dzisiaj jesteśmy, z tym się zgadzamy. Taki jest nasz obowiązek. Takie jest przykazanie Pana Jezusa Chrystusa. I co do tego nie ma wątpliwości. I dlatego dzisiaj już nie będę o tej potrzebie mówił, bo skoro wiemy, skoro znamy, skoro to czynimy w taki czy inny sposób realizujemy w życiu to Boże przykazanie, to Boże Słowo. Może w mniejszym stopniu, niektórzy może, niektórzy w większym stopniu. Ale dziś chciałbym powiedzieć kilka słów o drugiej stronie medalu. O kosztach uczniostwa. po jednym z elementów, kosztów uczniostwa, na które musimy być przygotowani, zwiastując Boże Słowo, zwiastując Bożą Ewangelię. A to dlatego, abyśmy przy pierwszym niepowodzeniu, przy pierwszym spotkaniu, gdzie może się zdarzyć, że nikt nie zechce nas posłuchać, abyśmy się nie zniechęcali, abyśmy pamiętali o tym, co powiedział do nas Pan Jezus Chrystus. Bardzo często w rozmowach z braćmi, w rozmowach z siostrami, bardzo często słyszę takie stwierdzenia i sam nieraz też do tego się skłaniam. Już nie wiadomo, jak tym naszym bliskim, znajomym, w jaki sposób mówić, jakich sposobów używać, jakich argumentów, aby chcieli się upamiętać, aby chcieli się pojednać z Bogiem, aby chcieli przyjąć Ewangelię zbawienia. Przecież chcemy dobrze. Chcemy czynić dobrze. To, co powiedział Pan Jezus Chrystus, służy ku temu, aby człowiek mógł nawiązać kontakt z Bogiem, aby mógł wrócić na Boże łono, aby mógł być w kontakcie z Bogiem, aby mógł w końcu oczekiwać na tą bliską społeczność z Bogiem, gdy Chrystus przyjdzie po swój Kościół. Często chcemy dobrze, głosimy dobrą nowinę przecież. Przyjęcie tej dobrej nowiny nic nie kosztuje. A szczególnie może nieraz boli, jeśli zwiastujemy to najbliższym swoim dzieciom, rodzinie, krewnym, znajomym, rodzicom. Boli to, bo wiemy o skutkach, wiemy o tym, co ich czeka. Ale często jesteśmy w sytuacji, w której po prostu nie chcą nas słuchać. Dziś pomijam to, że może nieraz czynimy to nieudolnie, ale czynimy to szczerze, czynimy to w dobrej chęci, czynimy to, bo tak nakazał Pan Jezus Chrystus i jak wiemy, chcemy się podzielić swoim szczęściem, chcemy się podzielić to, co przeżywamy, to, co jest udziałem naszego życia, że dobra nowina jest udziałem naszego życia. Dzielimy się tak, jak umiemy. I nieraz się też staje tak, że ci najbliżsi stają się naszymi wrogami przez to, że chcemy dla nich dobrze, przez to, że chcemy im powiedzieć i przyprowadzić do Pana Jezusa Chrystusa. I dziś chciałbym uczulić i wskazać nie, abyśmy to brali jako usprawiedliwienie, ale że takie przypadki się będą nam zdarzać w życiu i musimy być na to przygotowani. Musimy o tym pamiętać. Musimy o tym wiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że to jest niesienie krzyża. Zwiastowanie Ewangelii to jest jednym z elementów krzyża, który Pan Jezus Chrystus powiedział, że musimy wziąć na siebie i nieść. To musi być udziałem naszego życia, niestety. I to musimy wkalkulować w swoją świadomość. W Ewangelii Łukasza w 6 rozdziale, w 22 i 23 wersecie czytamy takie słowo. Ewangelia Łukasza, 6 rozdział, 22 i 23. Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was nienawidzieć będą i gdy was wyłączać i lżyć was będą i gdy imieniem waszym pomiatać będą jako bezecnym z powodu Syna Człowieczego. Radujcie się i weselcie się w tym dniu. Oto bowiem zapłata wasza obfita jest w niebie i tak samo bowiem czynili prorokom ojcowie ich. Drugi to jest Boże Słowo. To słowa powiedział Pan Jezus Chrystus. Dlatego, że nie możemy się zrażać, nie możemy się krzywić, nie możemy się zrażać z tego, że nie zawsze chcą nas słuchać, że nie zawsze chcą przyjmować Słowo Boże. Ale jest obowiązek zwiastowania. I zobaczcie, co powiada tutaj Pan Jezus Chrystus. Tak samo bowiem czynili prorokom ojcowie ich. Od samego początku, gdy tylko czytamy od pierwszych stron Biblii znajdujemy takie sytuacje, gdzie mężowie Boży zwiastowali, głosili Boże Słowo, a ludzie mimo to przechodzili obojętnie. Myślę, że bardzo dobrze znamy czasy powstania Kościoła, Ewangelię, dzieje apostolskie, listy pasterskie i bardzo dobrze widzimy, jaka była reakcja. Jaka była reakcja tych, do których przyszedł Pan Jezus Chrystus. Jaka była reakcja? Schwytali, ukrzyżowali króli, prześladowali. Taka była reakcja tych, do których przyszedł Pan Jezus Chrystus. Ale czy on się wycofał? Wykonał ojcowski plan do samego końca. Czytaliśmy, że od samego początku sytuacja się nie zmieniała. I chciałbym przypomnieć kilka krótkich historii Bożego Słowa. Historii ludzi, którzy głosili, którzy zwiastowali, którzy mówili o Bogu, ostrzegali, a nie zawsze byli rozumiani i nie zawsze do końca byli wysłuchani, a nieraz lekceważeni. I zobaczmy tak po kolei. Tydzień temu brat Hubert mówił na temat Henocha, który, jak pamiętamy, co zwiastował. W liście Judy, 14 rozdziale czytamy: o nich też prorokował Henoch, siódmy potomek po Adamie, mówiąc: oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie ich bezbożne uczynki, których się dopuścili, i za wszystkie bezecne słowa, jakie wypowiedzieli przeciwko niemu bezbożni grzesznicy. Już Henoch, siódmy potomek po Adamie, zwiastował Ewangelię zbawienia. I jak czytaliśmy, stał się niepopularny, dlatego że ostrzegał przed karą, że ostrzegał przed sądem, że głosił nadzieję na rzeczy wieczne, na zbawienie już wtedy, że głosił nadzieję na pochwycenie świętych. Czy słuchano go wtedy? Czytając szósty rozdział, znajdujemy odpowiedź. Gdy, nie będziemy go dzisiaj czytać, gdy czytamy szósty rozdział już z pierwszej księgi Mojżeszowej, znajdujemy odpowiedź. Grzech się rozmnażał. Grzech się potęgował. Ludzie tak samo reagowali na słowo Henocha, jak dzisiaj reagują. Ale Bóg, czytamy, nie zapomniał o Henochu. On o nim nie zapomniał. Czytamy w pierwszej Mojżeszowej 5:24. Henoch chodził z Bogiem, a potem go nie było, gdyż zabrał go Bóg. Henoch chodził z Bogiem do końca, a potem go nie było. Bóg go zabrał. Bóg go zabrał do siebie. Dlatego, że był wierny do końca. Mimo tego, jak zachowywali się ci, którzy z nim współcześnie żyli. Dalej, przypomnijmy sobie Noego, prorok, który zapowiadał zagładę. Noe budował arkę, ostrzegał, mówił, napominał. Dokładnie nie wiemy, ile lat budował arkę, ale trwało to dość długo. Trwało to może kilka, może nawet kilkadziesiąt lat. I cóż, jaka była reakcja ludzi? Przecież musieli przechodzić obok, musieli widzieć, żyli, byli z nim, słyszeli. I co? I jaka była reakcja? Noe mówił: jeśli się nie upamiętacie, to zginiecie. I ile osób się nawróciło? Najbliższa rodzina tylko weszła do arki. Najbliższa rodzina weszła tylko do arki. Taka była odpowiedź. Ale co czytamy w Bożym Słowie? W 1 Mojżeszowej 6:8? Noe znalazł łaskę w oczach Pana. Do samego końca był wierny. Chociaż sam mógł może przychodzić z wątpienia. Tyle czasu budował arkę w takim miejscu. Deszcz był jeszcze wydarzeniem, którego nie znali ludzie. ale do końca był ufny i do końca i Bóg mu błogosławił, Bóg go zachował. Dalej, idźmy, Józef. Józef był też niepopularny wśród braci. Za co? Za to, że przekazywał ojcu swemu Jakubowi o złych rzeczach, o złych czynach swoich braci. Czytamy w 1 Mojżeszowej 37:2. A oto dzieje rodu Jakuba. 1 Mojżeszowa 37:2. A oto dzieje rodu Jakuba. Gdy Józef miał 17 lat i był jeszcze chłopcem, pasał trzodę z braćmi swymi, synami Bilchy i synami Zylpy, żony ojca swego. I donosił ojcu ich, co o nich mówią złego. Józef mówił prawdę. Józef kochał prawdę. I jak czytaliśmy, on mówił prawdę. Mówił ojcu prawdę, chociaż ta prawda była gorzka. Ta prawda była gorzka. On mówił prawdę ojcu, on nie pasował do tego towarzystwa swoich braci. Nie pasował do tego towarzystwa i dlatego, co zrobili z nim jego bracia, bardzo dobrze wiemy. A apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza, w 4 rozdziale 1-4 powiada. 2 Tymoteusz, 4 rozdział 1-4. Zaklinam cię tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych na objawienie Kościoła Jego. Głoś Słowo Boże, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć, grom, napominaj wszelką cierpliwością i pouczeniem. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce. I odwrócą ucho od prawdy, a zawrócą się ku baśni. Bracia Józefa nie słuchali go. Nie słuchali tego, co on do nich mówił. W efekcie, jak pamiętamy, sprzedali go do Egiptu, ale co czytamy w Bożym Słowie znowu? 1 Mojżeszowej 39:2. Ale Bóg nie zapomniał o Józefie. Ale Pan był z Józefem, także wiodło mu się dobrze. Pan był z Józefem, dlatego, że stał na fundamencie prawdy, że prawda była udziałem jego codziennego życia. I o tej prawdzie mówił swoim braciom. Pan był z nim. Jeszcze Mojżesz, prorok, który, jak wiemy, był przeciwko niewoli Bożego ludu. I do niego rzekł Pan, idź do Faraona i powiedz mu tak, mówi Pan, wypuść lud mój, aby mi służył. Druga Mojżeszowa 8:1. Bóg w szczególny sposób, jak pamiętacie, jak wiecie, używał Mojżesza w drodze do ziemi obiecanej. Naród widział cuda. Bóg przez Mojżesza czynił wspaniałe rzeczy. W wielu opresji ich wyratował. Suchą nogą przechodzili przez rzeki. Ale zauważmy, że jak tylko nadarzyła się okazja, że Mojżesz się oddalił, jak tylko Mojżesz odszedł na chwilę, lud wracał do swojego starego życia. Często się smuciło serce Mojżesza. Czytamy w tej historii. Bardzo był zasmucony. Bardzo był zasmucony tym, że nie do końca lud chciał słuchać jego. A on dostał polecenie od Boga. Idź, wyprowadź naród. I to czynił. I do końca. Do końca to czynił. I jak czytamy w 5 Mojżeszowej, 34 rozdziale, 5 i 6 wierszu. I umarł tam Mojżesz, sługa Pana w ziemi moabskiej, zgodnie ze słowami Pana, i pogrzebał go w dolinie w ziemi moabskiej naprzeciw Bet Peor, a nikt nie zna po dzień dzisiejszy jego grobu. Bóg go sam osobiście pochował. Co prawda nie wszedł do ziemi obiecanej, ale dostał obietnicę, że będzie z Bogiem. Bóg go pochował, dlatego że był wierny. Dlatego, że zwiastował. Dlatego, że prowadził w taki sposób naród, w jaki nakazał mu Bóg Wszechmogący. Mimo tego, że naród bardzo często nie chciał go słuchać. I już ostatni przypadek. Przypadek Natana, jak pamiętacie, proroka. Natan wygłosił kazanie królowi Dawidowi. Jak pamiętacie, kończąc, ty jesteś tym mężem. Pamiętacie tę historię, gdy przyszedł do Dawida i opowiedział mu historię, którą dokonał Dawid, i na końcu powiada, ty jesteś tym mężem. Trzeba było mieć bardzo dużą wiarę. Trzeba mieć było bardzo dużą odwagę, aby upomnieć króla Dawida. Król mógł zrobić wszystko z nim. On o tym bardzo dobrze wiedział. Bo ta historia, którą mu opowiedział, pokazywała na to, jak wszechmogący na ziemi, oczywiście tu był Dawid. Mógł zrobić Dawid wszystko z Natanem. Ale Natan głosił Boże prawdy. Natan przyszedł po to, aby go upomnieć na gruncie wiary, na gruncie posłuszeństwa Bogu. Taką miał misję. Bóg mu tą misję powierzył. Tak jak nam powierza misję, idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. Tak samo Bóg mu powierzył tę misję i mimo, że to była trudna misja do wykonania, upomnieć króla. Podwładny upomina przełożonego, ale widzimy, że taką miał misję i słuchał głosu Bożego. W 2 Samuela 12:1 czytamy, wtedy Pan posłał Natana do Dawida i Natan wykonał to polecenie. Stał na gruncie wiary, na gruncie tego, co mu Bóg przekazał. Gdy uczeni i arcykapłani proponowali, jak pamiętamy, kompromis Piotrowi i Janowi, to Piotr rzekł, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Takie było credo apostołów. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. I gdy im oferowali kompromis, gdy chcieli z nimi polubownie załatwić sprawę, to co odpowiedzieli? Trzeba słuchać Boga. My będziemy słuchać Boga. I do końca, jak wiemy, słuchali Boga. Gdybyśmy tak dalej szli przez Stary Testament, moglibyśmy jeszcze mówić o Eliaszu, który przeciwstawił się Baalowi i prorokom. Moglibyśmy mówić o Michaaszu, który z powodu swoich przekonań wylądował w więzieniu. Jeremiaszu, który przepowiedział zniszczenie Jerozolimy, ostrzegał, chodził, prosił, płakał, a nie posłuchano jego. Wszyscy trwali w tym, co wzięli od Boga. Trwali w prawdzie, trwali w Słowie Bożym. Do końca je realizowali. Mimo, że nie znaleźli zrozumienia i mimo, że nie znaleźli posłuchu, przeżywali to w swoich sercach. O wszystkich czytamy, że bardzo rzeszko nieraz płakali, przeżywali to w swoich sercach, że ich najbliżsi giną, że ich najbliższe otoczenie ulegnie zagładzie. Oni o tym wiedzieli, oni o tym ostrzegali, ale nie zostali wysłuchani. I dlatego króciutkie wnioski już na zakończenie z tego, co dzisiaj mówiliśmy sobie. 3 krótkie wnioski. Po pierwsze, zadanie, jakie zostawił Pan Jezus Chrystus, jest jednoznaczne i myślę oczywiste. Zwiastowanie dobrej nowiny, zwiastowanie Ewangelii jest wpisane w prawdziwe chrześcijańskie życie. To jest wpisane w nasze życie i czy może nam się nieraz to podoba, czy nie, musimy wykonywać to polecenie, bo to polecenie dostaliśmy od Pana Boga Wszechmogącego i wyraził je Pan Jezus Chrystus. Powiadam wam, jeśli ci będą milczeć, kamienie krzyczeć będą. Tak powiedział Pan Jezus Chrystus, gdy faryzeusze chcieli zamykać usta apostołom, uczniom i tym, którzy zwiastowali Ewangelię. Jeśli oni będą milczeć, kamienie krzyczeć będą, powiedział Pan Jezus. A Paweł, który był jednym z bardziej wyróżniających się głosicieli Ewangelii, w pierwszym liście do Koryntian, w 3 rozdziale, 6 i 7 wersecie powiada tak. 1 Korynt, 3 rozdział, 6-7. Ja zasadziłem, Apolos podlał, a wzrost dał Bóg. A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. I musimy bardzo dobrze o tym pamiętać, że do nas należy, aby siać, do nas należy, aby sadzić, do nas należy, aby podlewać. A wzrost daje Bóg. Drugi wniosek. Czytane dziś i mówione dziś słowo uczy nas, że Pan Bóg zawsze przyznawał się do tych, którzy zwiastowali Ewangelię, do tych, którzy zwiastowali Jego prawdę, do tych, którzy o Nim mówili, do tych, którzy zwiastowali Ewangelię. I oczywiście był warunek swoim życiem, potwierdzali to w praktycznym swoim codziennym życiu. Swoim życiem świadczyli o tym, co mówili. I wtedy Bóg przyznawał się do takiej pracy. Dzisiaj dla nas zostawił również takie zapewnienie. W Ewangelii Mateusza 28:20 już dzisiaj czytaliśmy. Oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. A ta obietnica poprzedzała to zadanie, które nałożył na nas Pan Jezus Chrystus. Oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. On był z tymi prorokami, o których na początku mówiliśmy. On był z tymi, którzy głosili Jego prawdy. Żadnego nie zostawił. I dziś powiada, jestem z wami aż do skończenia świata. A w Ewangelii Jana w 15 rozdziale i 5 wersecie czytamy, kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Trwanie w Panu Jezusie Chrystusie jest warunkiem tego, aby to, co jest w naszym sercu, mogło być przelane naszymi ustami dla tych, którzy nas zechcą słuchać. I po trzecie wreszcie, trzeci wniosek. Któż by nie chciał z nas, aby zbór nasz, aby Kościół Boży rósł w takim tempie, jak to miało miejsce podczas pierwszego kazania apostoła Piotra w Jerozolimie, gdy nawróciło się kilka tysięcy dusz. Któż by nie chciał? Na pewno wszyscy. Wszyscy by chcieli, żeby w tym budynku zabrakło miejsc siedzących, żeby trzeba budować kolejny kościół. Ale musimy też pamiętać, że samochcenie to jeszcze za mało. Musimy się do tego przyczyniać. Musimy właśnie głosząc Ewangelię, zwiastując Ewangelię, przyczyniać się do tego, aby Kościół mógł wzrastać. Pamiętajmy, co powiedział Pan Jezus w Ewangelii Łukasza 15:10. Taka, mówię wam, jest radość wśród aniołów Bożych nad jednym grzesznikiem, który się upamięta. Całe niebo się raduje z jednego grzesznika, czytamy powyżej. I musimy dzisiaj dziękować Bogu za to, co mamy. Ale musimy też codziennie pamiętać o tym, jakie zostało na nas nałożone obowiązki i po co, do czego zostaliśmy powołani. Musimy być na to przygotowani, że nie zawsze znajdą się ludzie, którzy nas zechcą słuchać, że zechcą słuchać to, co mamy im do powiedzenia. Nie zawsze chcą słuchać, może nieraz by chcieli słuchać tego, co ucho łechce, ale Boże Słowo jest jak miecz obusieczny, czytamy. Boże Słowo jest twarde. Ono daje wspaniałe obietnice. Ono daje wspaniałą radość. Ale Boże Słowo też stawia wymagania. I dlatego też dziś nie oczekujmy chwały. Nie oczekujmy, że zawsze na zwiastowane nasze słowo ludzie będą szeroko otwarci i chcieli przyjmować Pana Jezusa Chrystusa do swojego serca. Bądźmy przygotowani na ciężką, trudną, mozolną pracę. My mamy siać i podlewać. I to jest nasz obowiązek. A apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w 2 rozdziale, 8 wersecie powiada tak: bo ten, co sadzi, i ten, co podlewa, jedno mają zadanie. I o tym sobie powiedzieliśmy. Ale dalej powiada: i każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy. I o tym nam dzisiejsze słowo przypomina i do tego nas dzisiejsze słowo zobowiązuje. Dlatego też chcemy dzisiaj dziękować Bogu, że mamy taką możliwość. Mamy możliwość zwiastowania Ewangelii, mamy możliwość głoszenia Ewangelii, mamy możliwość dzielenia się z tym, co przeżywamy. Możemy to przekazywać innym i wykorzystujmy ten czas do maksimum. Tak jak dzisiaj już na początku świadectwie słyszeliśmy. Amen.